Część druga wykładu. Proszę Państwa, pierwszy wniosek wynikający z badań, o których wcześniej już mówiłam, dotyczy braków w umiejętnościach merytorycznych i dydaktycznych nauczycieli, przy czym jest tutaj wyraźne rozgraniczenie na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i pozostałych nauczycieli matematyki. Ewidentnie w wyniku tych badań widać było, że nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej brakuje wiedzy merytorycznej, wiedzy matematycznej i powiedzmy, jak to było delikatnie dość ujęte we wnioskach, jest to ten stopień tych braków jest stopniem wysoce niepokojącym. Ja bym powiedziała, że jest to stopień alarmujący, a nawet po prostu żenujący. Z tych badań na przykład wynikało, że 20% nauczycieli w klasach 1-3 nie potrafi poprawnie rozwiązać zadań z podręcznika dla klasy drugiej. 50% spośród tych nauczycieli zupełnie spokojnie wykonuje dzielenie przez zero. Natomiast 80% na pytanie, co to jest czworokąt o równych bokach, odpowiedziało, że jest to kwadrat i tylko kwadrat. No więc myślę, że jakby tutaj Państwo podzielają tą opinię, że są to rzeczywiście wysoko niepokojące braki w wiedzy matematycznej. Problem polega na tym, i to też z tych badań wynika, że te braki mogą stanowić istotną barierę w rozwoju umiejętności matematycznych uczniów. Po prostu uczniowie w klasach 1-3 są gotowi, przynajmniej część z nich, intelektualnie gotowi przekraczać takie bariery, no a trudno jednak, żeby nauczyciel nauczył ucznia więcej niż sam umie, więcej niż sam rozumie. Każdy taki nauczyciel w klasach 1-3 no, sam czuje, że ma podgórkę, że nie czuje się pewnie w tym materiale i albo jakby traktuje trochę tę część matematyczną nauczania, bo jest to w końcu nauczanie blokowe, tak bardziej po macoszemu, unika tego, co jeszcze jest moim zdaniem najlepszym podejściem do problemu. Natomiast może się też zdarzyć, że jakby swój negatywny stosunek do przedmiotu, do treści matematycznych w sposób bardziej lub mniej uświadomiony przekazuje uczniom do tego stopnia, że uczniowie w klasach 1-3 czują i świadomie zaczynają matematykę traktować jako coś odmiennego od innych obszarów edukacji. Mimo tego, że nauczanie jest blokowe, jest zintegrowane, oni czują, że matematyka w tym wszystkim jest umiejscowiona w jakiś inny sposób. Bardzo często po prostu przechwytują te negatywne emocje związane z umiejętnościami matematycznymi od swoich nauczycieli, ale często także od swoich rodziców. To jest akurat problem, nad którym no, nie będziemy się skupiać jakoś bardziej, bo no, nie dotyczy to Państwa i Państwa przygotowania do zawodu. Poza tym no, jest to problem, któremu jest bardzo łatwo zaradzić. Po prostu przestać wymagać od nauczycieli klas 1-3 wiedzy na poziomie, matematycznej wiedzy na poziomie klas 1-3. Do tej pory, proszę Państwa, w programie nauczania takich nauczycieli nie było matematyki, która by wykraczała istotnie jakoś poza poziom klasy czwartej, a nawet do tego poziomu czasem nie sięgała. I nawet na tym poziomie materiału matematycznego większość ze studentów, którzy studiowali na kierunkach pedagogicznych, miała bardzo poważne problemy z opanowaniem materiału. Wiem, co mówię, miałam przez wiele lat zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim z takimi nauczycielami, więc nawet niezależnie od wyników tych badań, jakby mogę to potwierdzić. Rozwiązanie jest proste. Należy od takich studentów wymagać nie wiedzy na poziomie czwartej klasy, ale elementarnej wiedzy na poziomie maturalnym. Jeśli będzie się wymagało już przy egzaminach wstępnych tego, żeby byli to ludzie, którzy zdali maturę z matematyki na jakimś tam minimalnym chociaż poziomie, no to w naturalny sposób ten problem będzie rozwiązany. W tej chwili, jeżeli Państwo się przyjrzą wymaganiom wydziałów pedagogicznych, to rzadko gdzie przy rekrutacji na studia na takim kierunku wymagany jest, znaczy wymagany, brany jest pod uwagę wynik matury z matematyki. Oczywiście ta matura musi być zdana, ponieważ jest to egzamin powszechny dla wszystkich, ale w żaden sposób, na przykład przy rekrutacji, ten wynik nie jest uwzględniany. No i to jest poważnym błędem. Ale to jest jakby zaszłość już od, nie wiem, wielu 10 lat tak się dzieje. W obecnych, najnowszych standardach kształcenia nauczycieli matematyki, czy w ogóle kształcenia nauczycieli, czyli standardach obowiązujących także przygotowanie nauczycieli z klas 1-3, wymagany jest przedmiot, który ich wiedzę matematyczną ma, no, wiedzę i umiejętności ma wykształcić co najmniej do poziomu matury, takiej podstawowej matury z matematyki. No ale oczywiście to są standardy, które weszły dopiero w roku 2019, czyli jeszcze kilka lat trzeba będzie czekać na to, żeby studia zakończyli. No, za 5 lat wyjdą najpierwsi absolwenci, którzy będą kształceni według tego nowego programu, co w jakimś tam stopniu, no nie wiadomo jak będzie to realizowane, bo to na papierze można zapisać różne szczytne idee, a nie wiadomo jak potem będzie z ich realizacją, ale jest szansa, że ten problem, no, zostanie w jakiś tam sposób rozwiązany, a przynajmniej no, są stworzone narzędzia po temu, żeby ten problem rozwiązać. No ale przejdźmy do tego, co powinno nas bardziej interesować, mianowicie do tego, jakie są braki w umiejętnościach nauczycieli matematyki w szkole podstawowej od klasy czwartej w górę, nauczycieli w dawnych gimnazjach czy szkołach średnich. Otóż wyniki badań wykazały, że ci nauczyciele mają dobre przygotowanie merytoryczne. Nie stwierdzono takich przypadków, a przynajmniej nie stwierdzono na tyle znaczącej liczby takich przypadków, żeby to jakiś miało wpływ istotny na wyniki badań, że na przykład nauczyciele w szkołach średnich nie byli w stanie rozwiązać zadań maturalnych. Tak przynajmniej w roku 2011 do 2014, no, było to bardzo rzadkie. Natomiast wynika z badań, że bardzo, bardzo duże braki ci nauczyciele mieli w zakresie umiejętności dydaktycznych. I tutaj ja uważam, że to nawet nie o to chodzi, że brak im było wiedzy, czy brak im było praktycznych umiejętności, takich metodycznych. Moim zdaniem zarówno tę wiedzę oni posiadali, jak i być może nawet umiejętności. Problemem było to, że nie stosowali ich na lekcji. To zresztą wyszło w tych ankietach, że nauczyciele w teorii potrafili opowiadać o tym, jak należy matematyki uczyć, jakie metody nauczania należy stosować, żeby one dawały, no, były w miarę efektywne, dawały jak najlepsze efekty, jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności uczniów. Natomiast w praktyce, w tych obserwacjach prowadzonych przez studentów, to się nie potwierdzało. Nauczyciele po prostu tych metod nie stosowali. Więc tutaj raczej powiedziałabym, że nie chodzi o to, że mieli braki w tych umiejętnościach czy wiedzy dydaktycznej, natomiast była bardzo duża rozbieżność między tym, co oni wiedzą i co potrafią, a praktyką ich codziennych zachowań w szkole. Tutaj jeszcze nie było to akurat badane, ale no znowu tu mogę dorzucić z własnych obserwacji, zresztą nawet nie z obserwacji, ale też z rozmów z różnymi naszymi absolwentami albo studentami, którzy uczestniczyli w rozmaitych konferencjach z dydaktyki matematyki. Oni sami stwierdzali, że mają zbyt małe przygotowanie w zakresie pedagogiki i takiej ogólnej dydaktyki. Często brakuje im na przykład terminologii naukowej, wiedzy na temat jakichś podstawowych aspektów nauczania. No takie powiedzmy święcące w tej chwili duże triumfy na arenie międzynarodowej, w związku z tym pojawiające się na wielu konferencjach naukowych terminy jak na przykład taksonomia celów nauczania według Bluma, albo bariery w nauczaniu typu ontologicznego, epistemologicznego. No to były rzeczy, o których nasi absolwenci, czy też studenci po prostu nie wiedzieli, nie byli w stanie się włączyć w dyskusję na konferencji, bo po prostu brakowało im terminologii, brakowało im wiedzy. No to jakby to nie jest zarzut, który się odnosi do zajęć z metodyki nauczania matematyki, ponieważ te dotyczą samej praktyki nauczania. No ja rozumiem, że u nas zajęcia z pedagogiki czy nawet z dydaktyki ogólnej być może pozostawiają wiele albo trochę do życzenia, w szczególności w zakresie tym, o którym mówiłam. No ale proszę Państwa, takie umiejętności to mogą się przydać nauczycielowi, nie wiem, podczas rozmowy kwalifikacyjnej albo wtedy, kiedy jest wizytowany przez wizytatora, dyrektora, kogoś, czyją specjalnością nie jest nauczanie matematyki. I wtedy on może błysnąć taką terminologią, taką wiedzą ogólną, ale nawet znajomość tej całej, powiedzmy, nowomowy naukowej w zakresie pedagogiki czy dydaktyki nie będzie się przekładała na dobrą lekcję matematyki. My na metodyce nauczania matematyki chcemy się skupiać na tym, żeby w dobry sposób umieć lekcję zaplanować i przeprowadzić. Więc no, te problemy, jakby, które tutaj chciałam zasygnalizować, nie dotyczą takich praktycznych umiejętności nauczyciela. Natomiast wnioski z badań, o których mówię, dotyczą właśnie tych problemów praktycznych. W badaniach wyszło, że obserwowane lekcje wyglądały w całkowicie jednorodny sposób. To znaczy, u tego samego nauczyciela jedna lekcja od drugiej niewiele się różniła, a także, no, co jest dość jednak przykre, nie różniły się te lekcje między różnymi nauczycielami. Po prostu z badań wynikało, że właściwie wszyscy nauczyciele we wszystkich szkołach, na wszystkich poziomach nauczania prowadzą absolutnie jednakowo lekcje matematyki. Te lekcje opierały się na schemacie takim, że nauczyciel rozwiązuje przykładowe zadanie na tablicy, reszta uczniów to obserwuje, a potem trenuje rozwiązywanie zadań podobnych. No i to jest coś, co ja wielokrotnie obserwowałam, wychodząc na hospitację ze studentami. Mianowicie miałam wrażenie, że ciągle jestem na tej samej lekcji, nawet jeśli były to lekcje u różnych nauczycieli, a omówienie lekcji sprowadzało się tak naprawdę wielokrotnie do powtarzania tych samych uwag. Te same zarzuty można było mieć w stosunku do wszystkich oglądanych na danym poziomie nauczycieli. Więc jakby no, to pokrywa się moja obserwacja z tymi wynikami badań. Ale ja bym poszła nawet dalej, bo mnie się wydaje, że ja wiem, z czego to wynika. Dlaczego te lekcje wychodzą takie jednorodne? Mianowicie u nas jest tak, co być może Państwo będą mieli okazję zaobserwować albo już zaobserwowali. Przyczyną tego jest niestety, ale odtwarzanie podręcznika na lekcji. Większość nauczycieli planuje lekcje w oparciu o podręcznik i te lekcje wyglądają tak, że po prostu krok po kroku odtwarzane są polecenia z podręcznika. No, pytanie, czy to jest źle? To nie byłoby źle, gdybyśmy mieli naprawdę dobre podręczniki. I to jest w związku z tym sposób, żeby poprawić ten mankament nauczania, napisać świetne podręczniki. No, tylko pytanie, czy takie podręczniki jesteśmy w stanie napisać? No, są osoby, które potrafiłyby pewnie napisać dobre podręczniki, ale niestety to na ogół nie są te osoby, które podręczniki piszą. Więc można by tutaj zarzucić im taki grzech zaniechania. No, ale jakby Państwo się dokładnie przyjrzeli temu, w jaki sposób rynek wydawniczy u nas funkcjonuje, to tłumaczy wszystko. To znaczy, żaden sensowny autor sensownego podręcznika nie podejmie się takiej pracy, że podręcznik trzeba napisać, no najlepiej już na za 2 miesiące, bo przecież on musi zostać zareklamowany i przed tam, nie wiem, czerwcem musi trafić już na rynek, żeby był dostępny. Żadne wydawnictwo nie pójdzie na taki układ, że owszem, taki podręcznik powstanie, ale za rok albo dwa, po to, żeby on był dobrze przemyślany, dobrze skonstruowany, zawierał super fajne zadania. No, to u nas tak nie działa. W związku z tym, no niestety, podręczniki są pisane nie do końca przez te osoby, które powinny podręczniki pisać, a najczęściej wydaje się, że są pisane w taki sposób, że człowiek, podręcznik w Polsce może każdy napisać. Każdy z Państwa może usiąść i napisać podręcznik. I nawet w tej chwili, znaczy jest jakiś proces recenzowania podręczników przez Ministerstwo Edukacji, ale zapewniam Państwa, że negatywna opinia recenzenta właściwie nie ma żadnego wpływu na los takiego podręcznika i wiem, co mówię, ponieważ jestem ekspertem MEN-u do spraw recenzji i oceniania podręczników do nauczania matematyki i widziałam wiele negatywnych recenzji podręczników, które bez żadnych problemów potem znajdowały się na rynku. W każdym razie, no, gdyby udało się wypuścić naprawdę dobre podręczniki, to nie byłoby może takie złe, że nauczyciele te podręczniki odtwarzają. Ale to też nie jest jakieś remedium takie natychmiastowe, bo proszę Państwa, podręcznik pisze się w zupełnie inny sposób niż się prowadzi lekcje. I to dlatego te lekcje w tej chwili prowadzone według podręczników są złe. Dlatego, że podręcznik pisze się dokładnie pod prąd tego, w jaki sposób powinna wyglądać lekcja. Podręcznik, takie słowo napisane, które uczeń sam jakby studiuje, nie będąc na przykład na lekcji w szkole, ma zagadnienia ułożone w zupełnie innym porządku, bo taka jest logika uczenia się z podręcznika i to jest logika, którą już wieki temu wymyślił Euklides, pisząc pierwszy i do dzisiaj tak naprawdę chyba wzorcowy podręcznik, czyli swoje elementy, w którym przedstawił całą wiedzę matematyczną, jaką posiedli matematycy starożytnej Grecji. I Państwo wiedzą zapewne, jak taki podręcznik wyglądał, że tam najpierw znajdowały się aksjomaty, potem definicje, potem twierdzenia. Było to w taki logiczny sposób wszystko uporządkowane. Ale tak matematyki się nie uczy. Definicja, która w podręczniku, no, z jakiejś racji takiej oczywistej, podstawowej logiki, pojawia się na początku rozdziału, na lekcji musi pojawić się na końcu. Czyli lekcja przebiega dokładnie pod prąd tego, co jest zapisane w podręczniku. Taki jest poprawny metodycznie przebieg lekcji. Nauczamy, zwłaszcza matematyki, ja tutaj się nie chcę odnosić do nauczania innych przedmiotów, bo po pierwsze się na tym nie znam, a poza tym myślę, że tam jakby metodyka nauczania może być zupełnie inna. Ale jeśli chodzi o matematykę, ważne jest odkrywanie pewnych idei i nie da się tego zrobić inaczej, jak tylko poprzez, powiedzmy, że chcemy wprowadzić nowe pojęcie w klasie. To my nie zaczynamy od definicji. My zaczynamy od tego, żeby pokazać dzieciom jakieś przykłady, jakieś kontrprzykłady tego pojęcia, jakieś przypadki szczególne. A dopiero na podstawie tych takich doświadczeń, takiego dotykania, oglądania tego pojęcia, uczniów prosimy, żeby spróbowali to pojęcie zdefiniować, czym ta rzecz jest, czym nie jest, na co trzeba zwrócić uwagę w definicji. I to jest najistotniejsza część procesu nauczania matematyki. Nie mówię tu o lekcjach jakichś ćwiczeniowych, ale o takich, kiedy uczeń zdobywa nową wiedzę. W podręczniku jest definicja, potem są jakieś proste ćwiczenia, potem ćwiczenia bardziej skomplikowane. Na lekcji musi być zrobione to dokładnie w przeciwnym porządku. Takie nauczanie nazywa się nauczaniem heurystycznym, kiedy to uczeń odkrywa z pozoru samodzielnie, ale tak naprawdę wiemy, że w sposób sterowany przez nauczyciela odkrywa wiedzę, tworzy na przykład tą definicję. Oczywiście ta definicja nie musi być wcale poprawna i jeśli nie jest poprawna, to dla procesu nauczania tym lepiej, dlatego że jest to wtedy informacja zwrotna dla nauczyciela, czego uczeń nie zrozumiał z tych naszych przykładów, kontrprzykładów, przykładów szczególnych, czego nie zauważył, jakiego założenia na przykład nie włączył do definicji. I jesteśmy w stanie wtedy wspólnie taką definicję poprawić, wypracować te rzeczy, które być może w pierwszym zetknięciu z pojęciem nie do końca dla ucznia były oczywiste. Proszę Państwa, w metodzie heurystycznego nauczania najważniejsza w postawie nauczyciela jest prowokowanie błędów. Jeśli my zaczniemy lekcję od tego, że na przykład podamy uczniom definicję, no proszę Państwa, nauczyciel raczej poda taką definicję poprawnie, a dla nas najważniejsze są wszystkie błędy, które się w takiej definicji pojawią, więc bardzo ważne jest, żeby taką definicję podał uczeń, a nie nauczyciel, bo szansa na pojawienie się błędu jest znacznie większa. No oczywiście, żeby uczeń podał definicję, nie może usłyszeć nieznanego sobie dotychczas pojęcia i tak od nagle wymyślić tą definicję. Stąd ważne są te przykłady, kontrprzykłady, proste przykłady, bardziej skomplikowane i przypadki szczególne. To mu pozwala w ogóle podjąć próbę zdefiniowania jakiegoś pojęcia. Już absolutnie jest niedopuszczalne, żeby nauczyciel albo ucznia prosił, albo nie daj Boże jeszcze sam czytał definicję z podręcznika. To jest, proszę Państwa, dla ucznia natychmiast sygnał, że proszę bardzo, skoro moja pani od matematyki nie jest w stanie tej definicji tak od z głowy po prostu powiedzieć, to znaczy, że to jest za trudne w ogóle, żeby to pojąć, zrozumieć, ogarnąć i zapamiętać, więc ja nawet nie będę tego próbował. Nie wolno tak robić, żeby nauczyciel czytał cokolwiek z podręcznika. Ma to robić z głowy, czyli z niczego. Oczywiście czytanie przez ucznia definicji z podręcznika no jest też zupełnie czymś bez sensu, bo uczeń to po prostu czyta dość bezmyślnie, nie zastanawiając się nad tym, co czyta, które z tych założeń w definicji występujące są istotne, dlaczego one są istotne, które można pominąć i dlaczego na przykład pominąć ich nie można. Więc dlatego właśnie mówię, że nauczanie matematyki, które z samego charakteru istoty tego przedmiotu matematyki musi być nauczaniem heurystycznym, musi iść pod prąd temu, co dzieje się w podręczniku. I to dlatego moim zdaniem już, to w tych badaniach nie było na ten temat mowy, ale dlatego te wszystkie lekcje wyglądają tak samo i wszystkie wyglądają tak samo kiepsko z punktu widzenia dydaktyki nauczania matematyki, że nauczyciele no nie wiem, z powodu braku czasu, braku ochoty, bo przecież nie braku wiedzy i umiejętności, po prostu odtwarzają podręcznik, zamiast prowadzić heurystyczne lekcje matematyki, czyli zgodne z teorią nauczania matematyki. Jeszcze sobie o tym kiedyś powiemy, takim ojcem dydaktyki matematyki, ojcem tej teorii nauczania matematyki, ojcem metody heurystycznej w nauczaniu był Sokrates. No i poświęcimy temu jeszcze jakby osobny wykład, ale to nie jest jakiś wymysł współczesnej dydaktyki matematyki. To wiadomo od czasów starożytnych i nikt do dzisiaj lepszej metody nauczania matematyki nie wymyślił. Nauczania matematyki, a nie pisania podręczników do matematyki. Euklides, który napisał wzorcowy podręcznik, stosowany zresztą przez cały wiek XIX do początku XX wieku, był to wzorzec pisania podręczników, no, on był oparty o metodę dedukcyjną, czyli dokładnie przeciwnie skierowany proces do procesu odkrywania, do procesu heurezy. Więc już wtedy było jasne, że podręczniki, zwłaszcza podręczniki akademickie, piszemy w inny sposób, a nauczamy matematyki w inny sposób. No i to zostało do dzisiaj. Podręczniki, zwłaszcza podręczniki akademickie, ale podręczniki szkolne bardzo szybko przejęły ten styl, zwłaszcza polskie podręczniki, ten trend, że są wpisane tak jakby na wzór podręczników akademickich. No tutaj ja na przykład jestem zwolennikiem podręczników anglosaskich, zwłaszcza brytyjskich, które bardzo silnie ten trend przełamują. Tam widać tą próbę pójścia pod prąd z nauczaniem matematyki, z komponowaniem lekcji matematyki i już na etapie pisania podręcznika to widać, że tam jest eksperymentowanie z pojęciem, a dopiero na koniec próba jego zdefiniowania. Więc warto być może przyjrzeć się nie tylko polskim podręcznikom po to, żeby te lekcje matematyki zaplanować lepiej, lepiej przemyśleć, lepiej przeprowadzić. I też proszę Państwa, tak jak mówiłam, będziemy mówili jeszcze o tej metodzie heurystycznej, poświęcimy jej osobne zajęcia, osobny wykład, ale chciałam jeszcze raz podkreślić tą rolę błędu. Każdy błąd, który się pojawi na takiej lekcji, ja mówię o uczeniu matematyki, czyli o wprowadzaniu nowego materiału, jest dydaktycznie bardzo wartościowy. I to dlatego na takiej lekcji wprowadzającej materiał bardzo dużo do powiedzenia powinni mieć uczniowie, a nie nauczyciel. Dlatego, że nauczyciel tych błędów nie popełni i pozbawi się możliwości jakby zdiagnozowania sytuacji, pozbawi się tej informacji zwrotnej, co dla uczniów było w danym pojęciu niejasne. To z tego powodu warto na takich lekcjach pytać uczniów słabych albo uczniów dobrych, ale takich, którzy powiedzmy mówią szybciej niż myślą. Bo dzięki temu my prowokujemy błędy. Te błędy mają szansę się na lekcji pojawić. Jeśli Państwo zapytają ucznia najlepszego, to on po prostu poda poprawną odpowiedź, poda poprawną definicję i z tego nic nie wynika dla procesu dydaktycznego, Dlatego, że państwo nie wiedzą, czy na przykład, nie wiem, 80% klasy też tak myśli, czy myśli zupełnie inaczej. Natomiast jeśli uczeń popełni błąd, to jest pewna szansa, że być może w klasie są inni uczniowie, którzy też w taki nie do końca poprawny sposób o danym pojęciu myślą. Jest szansa na to, żeby w oparciu o ten błąd rozwinęła się jakaś dyskusja, żeby to skomentować, zwrócić na to uwagę, dlaczego ten błąd się pojawił, co tam jest źle i jak należy to poprawić. Dlatego słaby uczeń ma dla nauczyciela w tym momencie znacznie większą wartość. Uczeń, który popełnia błędy, jest znacznie bardziej wartościowym uczniem niż uczeń, który błędów nie popełnia. Ja tu nie mówię o lekcji jakiejś powtórzeniowej, kiedy my przez 2 tygodnie o czymś mówimy, a potem pytamy i uczeń dalej mówi źle. To nie chodzi o takie sytuacje, chodzi o sytuacje poznawcze, kiedy uczeń ma zdobyć nową wiedzę. Są to dużo cenniejsze z dydaktycznego punktu widzenia sytuacje. No, pytanie, co ma zrobić nauczyciel, który uczy w świetnej klasie, nie wiem, matematycznej, uniwersyteckiej, gdzie większość dzieci odpowiada dobrze. I tam sprowokowanie błędu jest naprawdę wielką sztuką. No w ostateczności sam musi te błędy popełniać. Musi popełniać je celowo, albo może jest na tyle roztrzepany, że popełnia je zupełnie bezwiednie. Wszystko jedno, to jest bardzo dobra cecha nauczyciela. Słabo liczy, nie ma pewnych technik opanowanych i ciągle robi błędy. Jeśli uczniowie są przyzwyczajeni do tego, że nauczyciel ciągle robi błędy, nieważne czy świadomie, czy nieświadomie, to będą mieli też taki imperatyw, żeby kontrolować nauczyciela, żeby sprawdzać rachunki, a nie przepisywać. Nie ma dla ucznia większej satysfakcji niż znaleźć błąd w tym, co mówi nauczyciel, w tym, co pisze nauczyciel. I taką satysfakcję warto uczniom dawać. Więc jeśli mamy klasę, która błędów nie popełnia, no to niestety ta rola osoby, która wprowadza błędy do rozumowań, do rachunków, leży po stronie nauczyciela. I takie błędy muszą się pojawić. Błędy są absolutnie cenną rzeczą w nauczaniu matematyki. No dobra, to w tym miejscu może przerwijmy, bo już widzę, że prawie pół godziny gadam. Przerwiemy część drugą i za chwilę będziemy kontynuować.